Wracamy do listu do Hebrajczyków i do fundamentów wiary w Pana Jezusa Chrystusa, rzecz do podstaw nauki o Chrystusie. Skupiamy się na tym fundamencie, który jest wymieniony w szóstym rozdziale listu do Hebrajczyków. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Każdy z nas, mam nadzieję, że rozumie, czym jest fundament i jak ważny jest dla reszty budowli. Niedawno czytałem informację, że w Lagos w Nigerii zawalił się budynek kościelny. Tak, dlaczego? Ponieważ fundament był za słaby. Kościół postanowił dobudować dwa piętra, fundament nie wytrzymał i budynek się zawalił. Więc fundament jest tym elementem, na którym spoczywa reszta budowli. I jeśli fundament będzie stabilny, mocny, to ta budowla nie zawali się, nie runie. Budynek się nie przekrzywi, ale będzie stał prosto. Czyż będzie właściwy fundament daje nam możliwość tego, że jeżeli chcemy dobudować coś, to jest taka możliwość bez wpływu na resztę budowli. Więc jest to istotne. I autor listu mówi nam, co jest tym fundamentem, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, o wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Są to odwrócenie się od martwych uczynków, czyli upamiętanie, wiara w Boga, nauka o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Więc żeby nasze chrześcijańskie życie było stabilne, a z drugiej strony gotowe na wzrost, to musimy mieć ten fundament w swoim życiu. Jeżeli go nie mamy, to ta budowla może runąć w pewnym momencie. Może się zawalić albo może się przekrzywić, tak jak przekrzywiła się wieża w Pizie, nie wiem, czy w Toruniu też jest krzywa wieża. Więc dlaczego? Bo fundament jest słaby i wtedy jest odejście od pionu, od tej normy, którą jest Jezus Chrystus. I do tej pory omówiliśmy kwestię upamiętania się i wiary w Boga. Mówiliśmy na temat chrztu wodnego oraz chrztu Duchem Świętym i dzisiaj chciałbym, abyśmy zajmiemy się nauką o nakładaniu rąk. I na samym początku trzeba powiedzieć, że o pozostałych elementach tego fundamentu Pismo mówi raczej jasno, ale jeśli chodzi o kwestię nakładania rąk, to nie jest to tak oczywiste, o co tutaj chodzi. Dlaczego? Ponieważ jest kilka różnych aspektów, które dotyczą, czy są związane z nakładaniem rąk. I tak na przykład w Starym Testamencie ręce były kładzione na ofiarę, która miała zostać złożona. Ta osoba, która chciała złożyć ofiarę, przynosiła baranka czy kozła i kładła rękę na głowie tej ofiary, tego zwierzęcia. Druga Mojżeszowa 29:10. W przypadku, gdy ktoś został uznany za bluźniercę, bluźnił przeciwko Bogu, wtedy cały zbór izraelski musiał takiego człowieka wziąć, położyć na nim ręce i go ukamienować później. Trzecia Mojżeszowa 24:14. Przy poświęceniu lewitów do służby dla Pana, do służby w świątyni, było to jednorazowe poświęcenie. Synowie Izraelscy musieli położyć na wszystkich lewitach swoje ręce. W ten sposób zostali oddzieleni do tej służby. I czwarta Mojżeszowa, 8 rozdział, 10 werset. Błogosławieństwo też było poprzez nałożenie rąk. Kiedy ktoś chciał przekazać komuś swoje błogosławieństwo, wtedy kładł ręce na tą osobę i błogosławił. Pierwsza Mojżeszowa, 48 rozdział, werset 14. I w końcu mamy wyznaczenie następcy Mojżesza. Jozue został wyznaczony przez Mojżesza na swojego zastępcę. Wcześniej Bóg go wyznaczył generalnie, ale Mojżesz położył na niego swoją rękę przed całym ludem i wtedy lud wiedział, że to jest następca Mojżesza. Czwarta Księga Mojżeszowa, 27 rozdział, 18 do 23 wersetu. W Nowym Testamencie ręce były kładzione w następujących okolicznościach. Jezus kładł ręce na chorych, a ci byli uzdrawiani. czy też Bóg czynił cuda i znaki przez ręce apostołów. Oni kładli ręce na ludzi i ci byli uzdrawiani. Też dokonywali rękami jakichś tam innych spektakularnych rzeczy. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 12 werset. Jezus brał na ręce dzieci, kładł na nie ręce i błogosławił je. Marka 10 rozdział, 16 werset. Duch Święty bywał udzielany przez nałożenie rąk apostołów, czyli ludzie otrzymywali chrzest z Duchem Świętym. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 17 werset albo 19 rozdział, 6 werset. I w końcu mamy poprzez nakładanie rąk wyznaczani byli ludzie do służby w Kościele. Diakoni, czy też starsi, czy też do innych służb byli wyznaczani ludzie. I tutaj mamy Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, 6 werset, wyznaczenie diakonów poprzez nałożenie rąk apostołów. 13 rozdział, 3 werset. Paweł i Barnaba są wyznaczeni do służby wśród pogan. 14 rozdział, 23 werset, wyznaczenie starszych w zborze. I 1 Tymoteusza 4,14 jest mowa o charyzmacie Tymoteusza, który otrzymał przez nałożenie rąk, i 2 Tymoteusza 1,6 to samo. W związku z tym mamy różne aspekty dotyczące tej nauki nakładania rąk, więc który aspekt jest tym fundamentalnym dla każdego chrześcijanina? Jeśli chodzi o przykłady nakładania rąk, to mamy dwa przykłady ze Starego Testamentu, które pokrywają się z tymi z Nowego Testamentu. Nakładanie rąk, by błogosławić, oraz nakładanie rąk, by wyznaczyć kogoś do służby w Kościele, czy też w zborze. Reszta przykładów nie ma jakiegoś takiego zastosowania, odniesienia w Nowym Testamencie. Jeśli chodzi o uzdrawianie oraz znaki i cuda, to raczej to nie jest kwestia fundamentalna dla każdego chrześcijanina. Można powiedzieć, że kwestia uzdrawiania to raczej kwestia dotycząca darów duchowych. A jest powiedziane o darach duchowych, że nie wszyscy mają ten sam dar. Jeden ma dar uzdrawiania, inny ma dar czynienia cudów, jeszcze inny ma dar prorokowania. Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy uzdrawiają? Czy wszyscy mówią językami? Nie. A każdy ma jakiś tam dar, ale nie wszyscy mają dar uzdrawiania. W związku z tym nie można powiedzieć, żeby kwestia nakładania rąk i uzdrawiania była kwestią fundamentalną dla każdego chrześcijanina. To jest ważne, ale nie fundamentalnie ważne, czy nie fundamentalne. Jeśli chodzi o błogosławieństwo, to czytamy, że Jezus brał dzieci na ręce i błogosławił je, ale to bardziej dotyczy dzieci. Więc to nie jest kwestią fundamentalną, że my teraz, każdy chrześcijanin, żeby móc wzrastać w Chrystusa, żeby móc rozwijać się w Chrystusie, musi brać dzieci i błogosławić. Więc to też trzeba odrzucić. To jest ważne, żeby błogosławić dzieci, nie ma kwestii, ale to nie jest kwestia fundamentalna, o której tutaj jest mowa w liście do Hebrajczyków. A co z udzielaniem ducha przez nałożenie rąk? Tak? Więc ta kwestia jest raczej związana z innym elementem fundamentu chrześcijańskiego, jest związana z chrztem Duchem Świętym. W związku z tym przynależy do innego zagadnienia, które już omówiliśmy generalnie. Więc zostaje nam tylko kwestia nakładania rąk w celu wyznaczenia ludzi do służby w Kościele, w celu wyznaczenia na przykład starszych zboru. I powstaje pytanie, czy jest to fundamentalna sprawa dla każdego chrześcijanina. Tylko z tym zostaliśmy. Czy nakładanie rąk w celu wyznaczenia starszych w zborze, czy osób do jakichś innych służb, jest sprawą fundamentalną dla każdego chrześcijanina? Więc żeby odpowiedzieć na to pytanie, wyobraźmy sobie taką sytuację. Wyobraźmy sobie człowieka, który właśnie się nawrócił, upamiętał się i uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. A nam jako Jego uczniom Pana Jezusa zależy, aby ten człowiek też był uczniem Pana Jezusa Chrystusa, aby wzrastał, aby rozwijał się, aby wzrastał w wierze, w miłości, w poznaniu. Więc pytanie, czego ten nowonarodzony człowiek, ten świeży wierzący potrzebuje, żeby wzrastać jako uczeń Pana? Na pewno potrzebuje zostać ochrzczony. Nie ma kwestii. Tak? To jest wyraz posłuszeństwa Chrystusowi. Ale, i to jest sprawa fundamentalna, ale Samo przyjęcie chrztu nie spowoduje, że będzie wzrastał. Tak? Więc potrzebuje czego? Potrzebuje nauczania apostolskiego. Potrzebuje trwać we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. W ten sposób jest uczony przestrzegać tego wszystkiego, co Jezus nakazał. Czyli generalnie, żeby wzrastać, to ten człowiek potrzebuje przyłączyć się do zboru. Przyłączyć się do Kościoła, który zapewniłby mu warunki do wzrostu. I tak właśnie działo się w Dziejach Apostolskich. Człowiek nawracał się, odwracał się od grzechu, wierzył w Boga, przyjmował chrzest i następnie był włączany do lokalnego Kościoła, do zboru. Więc kwestia Kościoła była częścią, wydaje się, jest nawet kwestią fundamentalną, jeśli chodzi o uczniostwo. Kwestia Kościoła jest kwestią fundamentalną. Więc kiedy popatrzymy na Hebrajczyków, właśnie nasz fragment 6, 6 rozdział, werset 1, 3, widzimy pewien fundament, który składa się z upamiętania i wiary w Boga, nauki o chrztach, nakładaniu rąk o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym. Z kolei, gdy patrzymy na Dzieje Apostolskie 2, 41, 42, może to przeczytajmy. Czytamy, ci więc, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Więc mamy tutaj pewną zbieżność, można powiedzieć. Jest upamiętanie się, jest wiara w Boga, to jest inaczej przyjęcie słowa. Dalej mamy, zostali ochrzczeni, nauka o chrztach. I dalej mamy, że trwali w nauczaniu, zostali przyłączeni do zboru i trwali we wspólnocie. Znaczy w nauczaniu apostolskim, we wspólnocie, w łamaniu chleba. W związku z tym można powiedzieć, że to jest taki tekst paralelny, tak? Czyli są dwa różne wersety, ale mówiące o tej samej, tak samych rzeczach. W związku z tym można powiedzieć, że nauka o nakładaniu rąk w kontekście wyznaczania starszych zboru, czy też ludzi do służby w Kościele, jest tą kwestią fundamentalną dla każdego chrześcijanina, ponieważ wiąże się to z kwestią przyłączenia się do zboru, co niewątpliwie jest kwestią fundamentalną. Tak? Nie wiem, czy to zrozumiałe, może trochę ten. Więc mamy tutaj teksty, dwa różne teksty, ale one mówią o tym samym. W związku z tym możemy widzieć, że nauka o nakładaniu rąk jest związana z staniem się częścią lokalnego zboru. Czego uczy nauka o nakładaniu rąk? I podałem wcześniej wersety, które mówią o nakładaniu rąk w celu wyznaczenia kogoś do służby w zborze. I tak, już wspomniałem, Dzieje Apostolskie 6:6 mówią nam o tym, że zbór w Jerozolimie wybrał 7 diakonów, na których apostołowie położyli swoje ręce, czyli w ten sposób wyznaczyli ich do służby w zborze, do usługiwania przy stołach. Kolejny przykład, Dzieje Apostolskie 13:3 opisuje sytuację, kiedy Paweł i Barnaba są wyznaczeni przez zbór do służby na rzecz pogan. Odbywa się to w poście, modlitwie i są położone na nich ręce innych starszych zboru. Więc w ten sposób zostali Paweł z Barnabą oddelegowani, czy wyznaczeni do pracy wśród pogan. Dalej, Dzieje Apostolskie 14:23 mamy sytuację, kiedy Paweł i Barnaba wracali z pierwszej podróży misyjnej i postanowili odwiedzić te miasta, w których wcześniej byli, odwiedzić te zbory, które tam powstały. I co tam robili? I wyznaczyli im starszych poprzez nakładanie rąk wśród modlitw i postów. I w końcu mamy przykład Tymoteusza, 1 Tymoteusza 4:14 i 2 Tymoteusza 1:6, gdzie jest mowa o charyzmacie, który otrzymał Tymoteusz poprzez nałożenie na niego rąk. I jest to powiedziane w kontekście służby, którą pełni, żeby rozwiecił na nowo ten dar, który otrzymał. Więc różne są charyzmaty i jednym z nich jest przywództwo w zborze. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację. W Efezie powstał Kościół, apostoł Paweł wśród modlitw i postów przez nałożenie rąk wyznaczył starszych zboru, po czym wyjechał. Kościół funkcjonuje dalej już bez apostoła Pawła. Kościół się rozrasta i potrzebni są diakoni, ponieważ pewne potrzeby się pojawiają, które trzeba zaspokoić. Więc są potrzebni ludzie, którzy to się tym zajmą. Więc zbór wybiera diakonów, a starsi przez nałożenie rąk przeznaczają ich, czy wyznaczają ich do służby w zborze. I załóżmy, że mieszkasz w Efezie i nawracasz się do Chrystusa, trafiasz do Kościoła. Jest to coś zupełnie nowego dla ciebie. Więc żebyś mógł czy mogła funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, to co potrzebujesz wiedzieć? Podobnie jest jak człowiek zaczyna nową pracę. Przychodzi pierwszy dzień do firmy, czy od razu przechodzi do swoich obowiązków. No, musi zostać wprowadzony. Musi zostać wprowadzony, musi wiedzieć, jaka jest organizacja, co, gdzie, jak. Prawda? Do kogo w razie czego się udać, jakby miał jakiś problem. Musi wiedzieć, jak wygląda wewnętrzna organizacja firmy. To potrzebuje wiedzieć generalnie. Kto za co jest odpowiedzialny. Gdy ktoś zaczyna nową szkołę, musi zorientować się, gdzie są różne klasy. Tak? Musi wiedzieć, jak lekcje wyglądają, kiedy te lekcje są, gdzie są te klasy, w których będą te zajęcia się odbywać. Więc trzeba się zorientować, zobaczyć, jak to funkcjonuje. Tak samo jest, jeśli chodzi o Kościół. Trzeba zrozumieć, jak Kościół funkcjonuje. Więc jesteś takim, można powiedzieć, nawróconym poganinem. Trafiłeś do Kościoła, jest to coś nowego dla ciebie. Co potrzebujesz wiedzieć, żeby móc funkcjonować w Kościele, żeby być częścią tego lokalnego Kościoła? Więc pierwsza rzecz, którą potrzebujesz wiedzieć, to, że w Kościele są starsi, których odpowiedzialnością jest kierowanie zborem, których odpowiedzialnością jest troska o wiernych, o wierzących. Na nich spoczywa ciężar nauczania w Kościele. Oni też są odpowiedzialni za dyscyplinę w zborze. Nie oni sami się wybrali na to stanowisko, do tej funkcji, do tej roli. Zostali wyznaczeni, zostali wyznaczeni przy aprobacie całego zboru generalnie, który wtedy istniał. I zostało to okazane przez nałożenie rąk, czy to przez apostoła Pawła, czy przez innych starszych. Podobnie sytuacja ma się z diakonami. Są pewne potrzeby w zborze, są ludzie, którzy spełniają kryteria, że mogą się tym zająć, tymi rzeczami, tymi problemami, są wyznaczeni przy aprobacie całego zboru. Zbór wyznaczył ludzi, a wtedy apostołowie położyli na nich ręce i wtedy ci ludzie mogli zacząć swoją służbę. Więc to nie znaczy, że w Kościele mamy podział na duchownych i świeckich. Wszyscy wierzący są duchowymi kapłanami w Jezusie Chrystusie. Wszyscy wierzący mają ten sam przystęp do Boga, ale Kościół jest szczególnym organizmem, którego głową jest sam Jezus Chrystus. I w tym organizmie są różne organy, jak my mamy. Nasz organizm składa się z różnych organów. I te organy pełnią różne role. Jedne organy są ważniejsze, drugie mniej ważne, inne są bardziej widoczne, drugie mniej widoczne, ale wszystkie one potrzebują siebie nawzajem, żeby to ciało mogło funkcjonować. To, że ktoś jest mniej ważny, nie znaczy, że nie jest potrzebny. Tak? Absolutnie. Każdy organ, każdy ma swoje miejsce w Kościele i jest potrzebny, ponieważ ciało potrzebuje każdego członka, żeby mogło normalnie funkcjonować, żeby mogło wzrastać. To znaczy, że w zborze wszystkie członki pełnią jakąś funkcję, służą całemu zborowi darem otrzymanym przez Ducha Świętego. Więc Kościół ma swoją wewnętrzną organizację, swój porządek, według którego funkcjonuje i to powinniśmy wiedzieć i rozumieć. Jest to pierwsza rzecz, o której uczy nas właśnie ta nauka o nakładaniu rąk. Jest pewien porządek w Kościele. Ponieważ starsi zostali wyznaczeni wśród modlitw i postów, to znaczy, że zbór szukał Bożej woli w tej sprawie. To nie było tak, że ktoś, mamy chętnego, to bach, przyklepniemy, prawda? I już nie. Zbór szukał Bożej woli w modlitwie i wśród postów. Dlatego możemy powiedzieć, że to Duch Święty ustanowił starszych zboże. Tak mówi apostoł Paweł do starszych z Efezu. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, że to Duch Święty ustanowił ich biskupami, aby paścić trzodę Bożą nabytą Jego własną krwią. Więc to Duch Święty ustanowił ich ludźmi przełożonymi, żeby troszczyli się o trzodę, która należy do Pana Jezusa Chrystusa. Więc można powiedzieć, że zbór ma porządek bosko-ludzki. To Duch Święty ustanowił zborze starszych, ale stało się to przy aprobacie całego zboru. Duch Święty obdarzył autorytetem pewne osoby, a zbór to rozpoznał i uznał. Dlatego zbór ma porządek bosko-ludzki. Więc jest to druga rzecz, której uczy nas nauka o nakładaniu rąk. Jeżeli jesteśmy Chrystusowi, czyli należymy do Chrystusa, który jest głową Kościoła, głową zboru, i który ten bosko-ludzki porządek ustanowił, to on jest autorem, to on buduje swój Kościół, on ustanawia porządek, jaki w nim panuje, to powinniśmy przyjąć ten porządek i poddać się temu porządkowi. Powinniśmy stać się częścią zboru, członkiem zboru. Ludzie, którzy nawrócili się w dniu Pięćdziesiątnicy, mogli trwać w nauczaniu apostolskim i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach, dlatego, że uznali autorytet apostołów i poddali się im. Gdyby powiedzieli, fajnie, ja w Pana Jezusa Chrystusa wierzę, ale kto to jest ten Piotr? Kto to jest apostoł? Kim on dla mnie jest? Dlaczego ja mam jego słuchać? No to wiemy, że wtedy nie trwaliby w nauczaniu apostolskim, bo Piotr by nie miał żadnego autorytetu dla nich, tak? Więc Piotr byłby nikim, więc by go nie słuchali, nie trwaliby w modlitwach, bo dlaczego mieliby trwać? Nie trwaliby we wspólnocie, w łamaniu chleba, bo dlaczego mieliby trwać? Dlatego, że jest to porządek bosko-ludzki, tak? Który ustanowił sam Chrystus, dlatego powinniśmy, jeżeli poddajemy się Chrystusowi, to powinniśmy przyjąć ten porządek i poddać się Jemu. Dlatego i tego wymaga od nas Chrystus, który jest, jak jest napisane, ustanowił w Kościele apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Dlaczego ustanowił ich w Kościele? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Więc przyjęcie tego porządku i poddanie się Jemu jest trzecią rzeczą, jaką uczy nas ta nauka o nakładaniu rąk. Więc inaczej mówiąc, nauka o nakładaniu rąk uczy nas, że potrzebujemy zboru. Potrzebujemy być w zborze, potrzebujemy być częścią zboru. Kościół powinien być sprawą fundamentalną dla każdego wierzącego. A jeśli nie jest, jeśli ktoś uważa, że może funkcjonować bez zboru, mimo że w okolicy jest kilka lub przynajmniej jeden, to nie rozumie, czym jest chrześcijaństwo. Taka osoba nie będzie miała właściwego fundamentu. Taka osoba nie wzrośnie, nie stanie się dojrzała, ale będzie, jak mówi Paweł w liście do Efezjan 4:14, jak dziecko miotane i unoszony lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. I nie jest to tylko teoria, to co mówi apostoł Paweł. Tak się niestety dzieje w praktyce i takich osób jest pełno dookoła. Jest to smutna prawda. Tak się dzieje z osobami, które świadomie wybierają, by funkcjonować bez zboru lub które odrzucają, by być częścią zdrowego, lokalnego kościoła. Dzisiaj bardzo wyraźnie widać bunt wobec tego typu nauczania. To mam świadomość tego, że to nie jest dla mnie nie jest to łatwe mówić o tych rzeczach, bo wiem, że to ludzie nie chcą tego słuchać. Są pewne prawdy Boże, takie jak małżeństwo heteroseksualne, jak kwestie dotyczące seksualności człowieka, kwestie ślubu i też wiele innych, których przez wieki nikt nie ośmielał się kwestionować. Dzisiaj w zasadzie jest na porządku dziennym. Jest nawet politycznie poprawne, żeby ten Boży porządek kwestionować i próbować definiować rzeczy na nowo. Nie według tego, co Bóg mówi, ale według tego, co nam się podoba. Ludzie chcą, by małżeństwo było, nie ograniczało się tylko do par heteroseksualnych. Ludzie chcą, aby pewne aspekty seksualności człowieka były, które Bóg potępia w swoim słowie, były akceptowane i uznawane za normalne w społeczeństwie. Ludzie chcą, żeby ślub był sprawą wyłącznie prywatną, gdzie składanie podpisów czy składanie przysięgi w obecności innych ludzi czy przed urzędnikiem państwowym, żeby było czymś zbędnym. Chcą, by już samo zamieszkanie ze sobą było uważane za ślub. Więc to nic innego, jak tylko wyraz buntu, wyraz sprzeciwu wobec tego, co Bóg mówi. I coraz częściej niestety do tych tematów dołącza też temat czy kwestia przyłączenia się do lokalnego zboru. Jest to postrzegane jako kościelnictwo, brzydko mówiąc. Czyli jakieś archaiczne postępowanie, które polega na trzymaniu się jakichś formalności, które i tak niczego nie wnoszą do życia ludzi. Przynależność kościelna, a nawet porządek, jaki panuje w zborze, są postrzegane jako coś negatywnego, zbędnego, żeby nie powiedzieć złego. Jeśli chodzi o kwestię nauki o nakładaniu rąk, kwestię Kościoła i naszego zaangażowania w nim, to każdy z nas staje przed wyborem. Możesz to przyjąć, możesz przyjąć to, co działało przez wieki i nadal działa i co ma swoje źródło w Chrystusie, czyli możesz stać się członkiem lokalnego zboru, jeżeli nie jesteś, lub możesz to odrzucić i pójść za tym, co łatwe i wygodne, co nie skutkuje zobowiązaniem czy poddaniem się i co ma swoje źródło w buncie przeciwko Bogu. Czyli będziesz miał bardzo luźny stosunek do zboru. Sam musisz zdecydować. Musisz zdecydować, czy chcesz płacić cenę bycia uczniem Jezusa, czy też wolisz wygodne życie i udawać, że Go naśladujesz. Więc mam świadomość tego, że to, co mówię, nie jest łatwe. Ale nie mówię tego po to, żeby coś na kimś wymusić. Absolutnie. Nie mówię tego po to, żeby kogoś zmusić do czegoś, do członkostwa w zborze. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek zmuszać. Z niewolnika nie ma, jak to się mówi, pracownika. Tak? I nie wolno szczególnie w kwestiach wiary do niczego nikogo przymuszać. Ale trzeba pokazywać, że Kościół funkcjonuje na zasadzie dobrowolnego przyłączenia się. Kościół funkcjonuje na zasadzie dobrowolnego przyłączenia się. Ale mówiąc te trudne rzeczy, chcę pokazać, że istota zboru polega na tym, żeby głosić całą wolę Bożą, niezależnie czy jest przyjemna dla ucha, czy też nie. Nie wiem, jak byliście młodzi, czy młodsi, niektórzy jeszcze są młodzi, prawda? Ale jak byliście młodsi, to nie było takich syropów, jak był przeziębiony. To nie było takich syropów jak dzisiaj malinowych na przykład, czy truskawkowych. Prawda? Dzisiaj te syropy mają smaki, także przyjemnie się je połyka. Ale jak byliśmy młodsi i dostaliśmy syrop na przeziębienie, jakiś na kaszę, to nam wykręcało buzię generalnie. Smaku był nieprzyjemny. Ale czy to oznacza, że ten syrop nie był dobry dla organizmu? Był dobry. Pomagał. Tak? Tak samo Kościół jest takim miejscem, gdzie musi serwować to, co jest dobre dla organizmu. Czasami będzie miało to dobry smak, ale czasami będzie nas wykręcać. Będzie nas wykręcać i będziemy musieli sobie z tym poradzić generalnie. Ale na pewno jednej rzeczy możemy mieć pewnie, że będzie to dobre dla nas. Więc jeśli odejdziemy od biblijnych zasad i przestaniemy zachęcać ludzi do członkostwa w zborze, do zaangażowania się w życie zboru poprzez przyłączenie się do niego, to z czasem przestaniemy głosić całą wolę Bożą. Z czasem odejdziemy od Biblii. I to widać w kościołach w Polsce. Ponieważ ludzie są bardziej są chętni, żeby słuchać tego, co ucho łechce. To Pan Biblia o tym jasno mówi. Każdy z nas. To nie jest tak, że to są jacyś inni ludzie. Każdy z nas woli słuchać bardziej tego, co ucho łechce. To jest wygodne, co jest przyjemne. A nie chce słuchać o zobowiązaniach. Kiedy niedawno odnawiałem umowę z operatorem na telefon komórkowy i umowa 36 miesięcy. Nie. Za długo, tak? Znaczy nieistotne, czy to ma swoje uzasadnienie, czy nie, ale generalnie ja wolę krótsze zobowiązanie, 12 miesięcy. Nie chcę na tak długo się wiązać. Czego? Bo generalnie dzisiaj nie lubimy zobowiązań. Wolimy być wolni. Wolimy mieć wolność. Dzisiaj jestem tu, jutro tam. Ale jeżeli odejdziemy od tych biblijnych zasad, to z czym zostaniemy? Jeżeli zrezygnujemy z zachęcania ludzi do członkostwa, to jak ich zatrzymać w kościele? Zależy nam na ich wzroście. Zależy nam na tym, żeby stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa, ale jak ich zatrzymać w kościele? Jeżeli nie ma członkostwa, to nie możesz wtedy powiedzieć czegoś negatywnego, co by wpływało negatywnie na ich postrzeganie. Nie możesz powiedzieć, mimo że to będzie dobre dla nich. Musisz mówić to, co ucho chce. Musisz mówić, co jest przyjemne. Musisz mówić, co jest łatwe, bo jeżeli tego nie zrobisz, to za moment ich nie będzie, bo pójdą do miejsca, gdzie to tam usłyszą takie rzeczy. Dlaczego? Bo nie ma zobowiązania. Więc żeby nie poszli sobie ludzie do innego miejsca, to musisz dostosować się do nich i mówić im to, co chcą usłyszeć. A to jest nic innego, jak staranie, żeby przypodobać się człowiekowi. Istotą zboru jest, by podobać się Bogu, a nie człowiekowi, żeby głosić wiernie całą Jego wolę. Więc każdy z nas staje przed wyborem. Każdy z nas musi sam zdecydować, czy twoje chrześcijaństwo będzie oparte na fundamencie, którym są apostołowie i prorocy, i których kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, czyż będzie to chrześcijaństwo oparte na tym, co jest wygodne i przyjemne dla ucha. Sam zdecyduj. Amen.